Wtorek, godzina 13.45, to moment, w którym przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, by tam spotkać się z profesorem Andrzejem Draganem i porozmawiać o jego najnowszej książce. Ale zanim o niej porozmawiamy, to przejdźmy do tego, jak zaczęła się przygoda z fizyką profesora Dragana.
Naukąd.
Na sam początek zapytać o początki zainteresowania fizyką. Czy jest pamiętny ten moment w ogóle?
No jest. Czytałem o świniach w klatce i mnie to bardzo mocno poruszyło. Był taki eksperyment z klatką Skinnera, w której świnie nauczono, że żeby dostać jedzenie, trzeba nacisnąć ryjem guzik, który jest po drugiej stronie klatki. No i świnia latała raz w jedną stronę, raz w drugą wciskała ten guzik. A potem wsadzono do tej klatki drugą, większą świnię i ta mała wytresowana wciskała guzik, ale to ta duża zjadała wszystko. I było to dosyć zabawne. No, mała świnia się wkrótce zorientowała, że nie opłaca jej się biegać, bo ta duża świnia jej w ogóle nie dopuszcza do jedzenia, więc sobie siadła z boku. No i ta duża musiała zacząć latać, wciskać ryjem przycisk, ale wtedy ta mała była blisko i mogła zjadać to, co zostało. No i zabawny eksperyment, wszyscy się śmiali. Natomiast moja refleksja taka z boku była następująca. W zasadzie ludzie zachowują się w bardzo podobny sposób, to znaczy tak jak świnie siedzące w klatce, jak się je karmi, są zadowoleni, szczęśliwi, bawią się. Świnie też się bawią, też mają swoje zabawy i tak dalej. No i człowiek w zasadzie też, bo w trochę ilościowo inny sposób spędza swoje życie, ale jakościowo to jest konsumpcja rzeczywistości w największym skrócie. I się nikt nie zastanawia, kto tą klatkę w ogóle zbudował dookoła, skąd ona się wzięła. Jakie są jej właściwości. To nie możemy się w ogóle dowiedzieć, co my tu w ogóle robimy w tej klatce, kto nas karmi i tak dalej. No i fizyka, jak dotarło do mnie, to jest taki sposób badania naszej rzeczywistości, takiej klatki na ludzi, która też rządzi się pewnymi prawami. Jesteśmy tutaj, nie wiemy w jaki sposób zostaliśmy wyhodowani, czy to ewolucja, czy coś innego. I próbujemy to zrozumieć, na tym polega właśnie nauka.
I od tak prostego eksperymentu zaczęła się cała wielka przygoda w celu znajdywania odpowiedzi na najprzeróżniejsze pytania?
No w ogóle nauka to jest nie dość, że jest niezwykle interesująca, znaczy szalenie ciekawa, fizyka dla mnie to jest coś najciekawszego, co mogę sobie w ogóle wyobrazić. Jak się bada zjawiska kwantowe, albo teorie względności, albo jeszcze lepiej jak się łączy jedno z drugim, to wychodzą rzeczy takie, od których mózg staje po prostu. No ale oprócz tego jest to taka metoda, tak jak mówiłem, rozglądania się w naszej klatce na ludzi i to jest jedyna skuteczna metoda badania tej rzeczywistości, którą znamy. Jest o tyle skuteczna, że człowiek, który przez 10 tysięcy lat swojej cywilizacji na Ziemi próbował coś zrobić i nie wiadomo, to dało, raptem po 400 latach wylądował na Księżycu, odkąd zaczęto uprawiać współczesną naukę i zbudował komputer i zrobił teleportację pojedynczego fotonu na odległość 100 km i tak dalej. Więc to nauka po prostu jest niezwykle skuteczną metodą, ale przede wszystkim jest szalenie interesująca i to, co dowiadujemy się o świecie, jest szalenie zaskakujące, interesujące. No a oprócz tego jest to taka metoda walki o naszą godność w tej naszej klatce.
Ta książka, która powstała, czyli Kwantechizm, czyli właśnie ta klatka na ludzi, czy ona ma właśnie otworzyć oczy, pokazać ludziom, że my tak naprawdę coś tam wiemy, ale tak naprawdę to nic nie wiemy?
Znaczy, według mnie wiemy bardzo niewiele o świecie, wiemy tylko odrobinę. Jest mnóstwo pytań, na które nie mamy zielonej, znaczy nie mamy żadnej odpowiedzi, nie mamy zielonego pojęcia, jak się w ogóle zabrać za udzielanie tej odpowiedzi. Ale to, co już dowiedzieliśmy się, te niewielkie rzeczy, które udało nam się zrozumieć, są tak szalenie zaskakujące, że w zasadzie okazuje się, że wszystko, co nam się wydawało 100 lat temu jeszcze, to są kompletne bzdury. Albo przybliżenia w najlepszym razie, albo przesądy. I nawet najwybitniejsi ludzie, którzy kiedykolwiek chodzili po Ziemi, tacy jak Isaac Newton, który badał, jakby był takim prekursorem, prafizykiem, twórcą tej współczesnej fizyki tak naprawdę. Rzeczy, które on mówił o świecie, sposób, w jaki on rozumiał świat, jest kompletnie inny, kompletnie prostopadły do tego, co obecnie wiemy. Gdyby Newton mógł dowiedzieć się, co o świecie wiemy po 400 latach, czy po 300 latach, to by doznał jakiegoś gwałtownego szoku. Dlatego, że nie dość, że większość rzeczy, które mu się wydawały, okazało się tylko przybliżeniami i to takimi, które kompletnie zatracają sens, na przykład w świecie kwantowym albo w świecie teorii względności czy czarnych dziur, to większość pojęć, których on używał do opisu świata, w tym kontekście jest w ogóle źle postawiona.
I za te 400 lat od teraz może okazać się, że następni będą o nas mówić i o tym, co my w tym momencie wiemy, że tak naprawdę to w ogóle nic nie wiedzieliśmy.
No to jak rozsądnie ekstrapolować to, co się działo przez ostatnie kilkaset lat, to oczywiście, że tak. No, mówimy o 400 latach, ale co będzie za 1000 lat, co będzie za milion lat, co będzie za miliard lat, a przecież życie się nie skończy tak prędko na Ziemi, będzie się rozwijać, nie tylko kultura i nauka się będzie rozwijać, ale w ogóle nasze umiejętności biologiczne i percepcyjne będą się... Będziemy zastępowani tutaj coraz to nowszymi, coraz bardziej zmienionymi wariantami jakichś istot. No i oczywiście sądzenie, że teraz cokolwiek wiemy, jest żałośnie śmieszne według mnie. No, Stephen Hawking twierdził, że w 1980 roku powiedział, że według niego fizyka zostanie skończona gdzieś do końca XX wieku. No, mnie to bawi.
To w ogóle mówienie o jakiejkolwiek dziedzinie nauki, że zostanie skończona jest... Znaczy, wtedy może mogło się tak wydawać, ale w tym momencie wiemy, że tak na dobrą sprawę o każdej dziedzinie nauki możemy powiedzieć, że no mało wiemy.
No ale Hawking to w końcu nie byle kto, a też nie był pierwszy. No, pod koniec XIX wieku to się ludziom wydawało, że już wszystko wiedzą. Jak Max Planck szedł na studia, to jemu odradzano te studia, bo to w zasadzie wszystko wiadomo, nie ma co uczyć się fizyki. A Max Planck był jakby ojcem i matką teorii kwantowej i odkrył coś, co potem ludziom się aż nie chciało wiedzieć, że rzeczywistość może być aż tak dziwna i tak zaskakująca. To nie tylko on. Albert Michelson, który był wybitnym doświadczalnikiem, polskiego pochodzenia zresztą, noblistą za wykonanie eksperymentu, który doprowadził prawdopodobnie Einsteina do odkrycia trójwzględności. 5 lat wcześniej mówił, że prawdopodobieństwo, że jakiekolwiek nowe odkrycie zmieni cokolwiek w naszym rozumieniu świata, jest znikome. Więc to zostało skrajnie skompromitowane, jak tylko Einstein odkrył trójwzględności. Potem Max Born na przykład, też teoretyk, który dostał Nagrodę Nobla za odkrycie jednego z aspektów teorii kwantowej, w 27 roku powiedział, że za pół roku fizyka będzie skończona. Więc jakby historia tej kompromitującej myśli, za cokolwiek wiemy, jest dosyć bogata i jakby ludzie ciągle są niezniechęceni jakby obserwacjami, że co chwilę się dowiadujemy, że to, co sądziliśmy przed momentem, jeszcze jest kompletną bzdurą.
Profesor Dragan poczynił ostatnio książkę Kwantechizm, czyli Klatka na ludzi, która zainspirowała mnie do zapytania, czy my w ogóle czegokolwiek możemy być pewni we współczesnym świecie. Naukąt!
Ale nauka polega na wątpieniu. W nauce się niczego nie udowadnia. Nie ma dowodów. Określenie dowód naukowy to jest, to powinno się za to karać, nie wiem, publiczną chłostą, powiedzmy, albo czymś podobnym. Jest to absolutna bzdura. No, w nauce się niczego nie udowadnia, tak naprawdę, tylko się ewentualnie coś podważa. Więc to, co nazywamy prawami fizyki, na przykład kwantowa teoria pola, która jest najlepszą teorią opisującą rzeczywistość, jaką w tym momencie mamy, przynajmniej w skalach mikroskopowych, kwantowa teoria pola to jest zbiór praw, które zresztą można zmieścić na kartce papieru, bardzo prostych praw, no, instrukcja obsługi pralki jest bardziej skomplikowana przecież, które póki co nie zostały podważone. Ludzie bardzo starają się podważyć nasz stan wiedzy o świecie, wykonują niezliczone eksperymenty, żeby znaleźć jakiś wyłom w tym, co wiemy o świecie. Pierwsza osoba, która wykona jakikolwiek eksperyment, który będzie sprzeczny z przewidywaniami kwantowej teorii pola, to ma Nagrodę Nobla w kieszeni, bo w nauce, w przeciwieństwie do religii, to się nagradza za podważanie status quo, a nie ekskomunikuje. No i tylko, że póki co się nikomu nie udało. Od 100 lat coraz lepiej potwierdzamy tę teorię, co nie znaczy, że jest ona prawdziwa ostatecznie. Znaczy to tylko tyle, że nikomu się jeszcze nie udało jej podważyć. Zapewne jest to też w jakiejś szerszej perspektywie dalszej naiwny opis świata.
To co dalej z tą fizyką w takim razie? Czy my możemy w ogóle przypuszczać, w którą stronę ona pójdzie? No właśnie, za naszego życia to już chyba ciężko, ale jak ona będzie i co w ogóle będzie opisywać w kolejnych stuleciach? Możemy snuć takie dywagacje?
No, możemy się zastanowić, czy Newton byłby w stanie przewidzieć, co będzie za 100 lat albo co będzie za 200 lat. No i gdyby próbował, to by pewnie się jakoś sromotnie skompromitował, mimo że był absolutnym geniuszem. No więc pewnie możemy przewidywać, co będzie za 10 lat, możemy próbować, ale jakby... Rzeczywistość nas skrajnie zaskakuje. Odkrycie teorii względności to był szok. Jak dowiedzieliśmy się, że gdzieś tam w środku galaktyki może być czarna dziura, wokół której czas się zatrzymuje, to Einstein w to nie chciał uwierzyć, bo to swoją drogą to nie Einstein był twórcem tego odkrycia czarnych dziur, tylko Karl Schwarzschild, który był swoją drogą pułkownikiem armii niemieckiej i te czarne dziury odkrył na kartce papieru, jak leżał w szpitalu gdzieś tam ranny w czasie I i II wojny światowej. Einstein powątpiewał w istnienie czarnych dziur, tak jak powątpiewał w istnienie fal grawitacyjnych, które niedawno odkryto, które też są konsekwencją jego własnej teorii. No i generalnie nie miał dużo takich wątpliwości, które były, okazały się nieuzasadnione. Nie wierzył w teorię kwantową do śmierci, powtarzał, że Bóg nie gra w kości. Bo zresztą w teorię kwantową to nie wierzyła połowa jej twórców, tak swoją drogą. Za nagrodę Nobla przyznano 10 za mechanikę kwantową przyznano 10 nagród Nobla, a połowa tych twórców nie wierzyła w nią, tak to była rzecz zaskakująca. Więc ja bym jedyną rzeczą, którą bym się spodziewał w przyszłości, to że to, cokolwiek odkryjemy kiedyś, to będzie jeszcze bardziej szokujące niż teoria kwantowa i teoria względności i wszystko to razem wzięte.
To co z tymi ludźmi w tym wszystkim?
No właśnie na tym polega trochę nasza rola jako naukowców, żeby się zorientować, skąd my się tu wzięliśmy, co my tu robimy. I żeby dowiedzieć się w ogóle czegokolwiek o tej naszej klatce na ludzi, w której jesteśmy. Doświadczenie pokazuje, że wszystkie odkrycia, oprócz tego, że szokujące, to są też rozczarowujące. To znaczy, jak ludzie zorientowali się, że Ziemia nie jest płaska, to się wielu ludzi rozczarowało, się oburzało. Jak się okazało, że Ziemia nie jest w środku galaktyki, wszechświata, to też się wszyscy rozczarowali i oburzyli. Kopernika nie spalono na stosie tylko dlatego, że umarł po prostu wcześniej. Potem jak odkryto teorię ewolucji, to się wszyscy oburzali i wściekali i to było rozczarowanie. Jak odkryto teorię względności, to było rozczarowanie. Jak odkryto mechanikę kwantową, to było skrajne rozczarowanie. No i jak dowiadujemy się czegokolwiek o człowieku, chociażby na podstawie jakby mechanizmu, analizy mechanizmów ewolucyjnych, to też jest to skrajnie rozczarowujące. Jak dowiadujemy się na przykład, dlaczego wszyscy musimy umrzeć i jaka jest ewolucyjna przyczyna tego, to rozwiązanie też jest bardzo rozczarowujące. Zresztą o tych wszystkich rzeczach piszę właśnie w tej swojej książce, w której piszę i o teorii względności, i o teorii kwantowej, i trochę o innych rzeczach oprócz tego. Z takiej trochę osobistej perspektywy. Ale taki ogólny wniosek jest właśnie taki, że jak człowiek sobie za dużo wyobraża na swój temat, to jest najczęściej śmieszne i nie ma co liczyć, że ma jakikolwiek związek z rzeczywistością.
Wracamy do rozmowy z profesorem Draganem z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Naukąd!
Zastanawiam się, jaka była droga dojścia do pisania dla... No właśnie, pisania dla zwykłego człowieka, nie tylko dla ekspertów z dziedziny.
No to jest książka o teorii kwantowej i o teorii względności, pisana trochę dla wszystkich, znaczy dla humanistów przede wszystkim. Czyli dla ludzi, którzy nie mają pojęcia o fizyce ani o matematyce, ale czują się źle z tym, że nie wiedzą tych wszystkich rzeczy, a to są rzeczy niezwykle fascynujące. Wydawnictwo mnie jakiś czas namawiało i ja się trochę wahałem, natomiast w końcu dotarło do mnie, że mam synka, który ma 4 lata. Kiedyś będzie dorosły, nie wiem, co z niego wyrośnie. Nie wiem, czy będzie chciał z tatą rozmawiać jeszcze, jak będzie duży. Będzie miał swoje sprawy, może będzie humanistą. A mimo wszystko są rzeczy, które uważam, że fajnie by było, żeby wiedział. I pisząc to trochę myślałem też o nim, że kimkolwiek by nie był, to uważam, że ten fragment, to top ten współczesnej nauki fizyki, która jest zaskakująca, jest niezwykle fascynująca, powinno się o tym coś słyszeć.
Czy to jest swego rodzaju ucieczka od codziennej pracy?
Pisanie książki? No, ja się zajmuję tymi rzeczami. Ja też piszę o swoich własnych badaniach. Ja się zajmuję łączeniem teorii względności z teorią kwantową zawodowo. I też część książki temu poświęcam. Pisaniu o rzeczach, na które mi się udało natrafić i o rzeczach, które mnie interesują i fascynują najbardziej. A że zajmuję się dwiema najciekawszymi teoriami, łączeniem ich ze sobą, więc mogę wziąć czarną dziurę i teleportację kwantową i zastanawiać się, co się stanie, jak się zrobi teleportację kwantową z okolicy czarnej dziury i jakie będą efekty z tym związane nowe. No i też staram się trochę o tym pisać, więc to niby jest to ucieczka, bo to nie jest praca badawcza, ale z drugiej strony jest to coś blisko tego, więc jakieś takie łączenie jednego z drugim.
I tak na dobrą sprawę można pomyśleć, że do tego wszystkiego wystarczy biurko, kartka i ołówek.
No i jeszcze kosz na śmieci, no bo fizycy, teoretycy potrzebują jeszcze kosza na śmieci do pracy. Bo najczęściej, jak wszyscy inni ludzie, gadamy bzdury i trzeba o tym pamiętać. I jak coś próbujemy zrobić, to najczęściej jest to głupota. Od czasu do czasu się tylko udaje zrobić coś, co nie jest kompletną głupotą i wtedy się z tego robi publikację naukową. No ale kosz na śmieci jest o wiele ważniejszym narzędziem pracy.
Można zapytać jeszcze z racji tego naszego spotkania, kiedy pan znajduje na to wszystko czas, tak swoją drogą, na pracę naukową, na pisanie, no właśnie, tak trochę popularyzatorsko naukowo, a poza tym wszystkim jeszcze gdzieś tam obok jest fotografia, muzyka, film. Brzmi to jak historia trochę z filmu science fiction.
Nie science fiction, no to jest dobra odskocznia. Ja zajmuję się fizyką, ale też muszę odpoczywać czasem i jak akurat nie jeżdżę na snowboardzie, to kręcę filmy albo robię zdjęcia. Ponieważ fotografowanie na przykład to nie jest działalność jakaś angażująca bardzo intelektualnie, to znaczy to angażują się emocje, ale nie, ale może one tylko głównie, albo jakaś tam wrażliwość innego rodzaju. Więc ja mogę sobie w ten sposób odpoczywać od fizyki, więc jest to bardzo przydatne.
To tak ku zakończeniu, czy Polska to wymarzony kraj dla naukowców?
No zależy. Ja miałem akurat wspaniałe warunki do rozwoju i proponowano mi robienie doktoratu w Oksfordzie na przykład, a uznałem, że w Polsce miałem lepsze warunki. I zrezygnowałem i zostałem w Polsce i jestem z tego bardzo zadowolony. No wiadomo, że jest dużo ciekawych miejsc i obecnie pracuję też jedną nogą w Singapurze. Tam mam kontakt z grupą bardzo ciekawych ludzi. Natomiast praca fizyka to nie jest praca tylko w jednym miejscu, bo ja na przykład mam kontakty naukowe z ludźmi wszędzie, w Australii, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, w Austrii. Ja z tymi ludźmi współpracuję przez cały czas i spotykamy się w różnych miejscach, odwiedzamy się, więc kartkę długopisy kosz na śmieci można mieć wszędzie tak naprawdę. Jak się jest teoretykiem, to miejsce nie jest aż tak ważne. A dzięki tym kontaktom ja tak naprawdę nie jestem w Polsce, jestem cały czas myślami gdzie indziej.
No z drugiej strony też tych ludzi, którzy zajmują się podobnymi tematami, którymi pan się zajmuje i problemami, no tak naprawdę wielu ich nie ma.
No ja się rzeczywiście zajmuję taką dosyć specyficzną działką, bo jest dużo ludzi, którzy się zajmują teorią kwantową, jest dużo ludzi, którzy się zajmują teorią względności. Są ludzie, którzy się zajmują kwantową grawitacją, co nie jest do końca to, co ja robię, a ta moja działka jest dosyć specyficzna. To jest jeden ze sposobów badania zjawisk, które są na pograniczu kwantowym i relatywistycznym. No ale ci ludzie są właśnie, jak są w Australii albo w Kanadzie, to albo w Stanach, albo gdzieś tam. No to mamy ze sobą cały czas kontakt, wiemy, co robimy. Działka jest, ta branża jest dosyć niewielka, ale wszyscy się dobrze znamy i wszyscy staramy się jakoś pchać to naprzód i współpracujemy.
A jeśli chcecie posłuchać więcej, to wpadnijcie dziś na Wydział Fizyki o godzinie 18 do sali 0.03. Tam profesor Dragan wygłosi wykład z serii Zapytaj Fizyka zatytułowany Teoria kwantowa kontra czarne dziury. I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas na Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wracamy oczywiście w przyszły wtorek. Cześć Warszawo!